Chciałbym dzielić się z wami dzisiaj Słowem Bożym, które oparłem na, jak zawsze, na Słowie Bożym, na Biblii, ale również którego inspiracją była dla mnie wielkie dzieło muzyczne, wielki, wspaniały muzyczny utwór pod tytułem Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. Kiedy pierwszy raz słyszałem tą muzykę i pierwszy raz w życiu popatrzyłem w Słowo Boże, to od razu wiedziałem, że tych siedem ostatnich wypowiedzi Pana jest takim wspaniałym materiałem do modlitwy, do rozważań, do tego, żeby rozmyślać i spędzić cichy czas. I tak też zrobiłem i zacząłem robić notatki. Łącznie tych notatek narobiłem 12 kartek, więc nie będę się dzisiaj tutaj wszystkim dzielił, bo myślę, że gdybym chciał rozwodzić się nad każdą myślą, każdym natchnieniem, każdym poruszeniem serca, to wyszlibyśmy chyba stąd tak koło północy. Ale chciałbym was dziś zainspirować do modlitwy, do uwielbienia, do chwalenia Pana. Ostatnie słowa. Jakie byłyby moje ostatnie słowa? Co powiedziałbym ludziom, gdybym miał do powiedzenia ostatnie słowa? Ostatnie słowa to są najczęściej najważniejsze słowa. Co bym powiedział ja? Ktoś powie, no wiesz, ale przecież Jezus zmartwychwstał. Amen, Jezus zmartwychwstał. Jezus nie jest już na krzyżu. Ja nie zamierzam dzisiaj smucić się nad Panem leżącym w grobie, bo grób jest pusty. I to są dwie bardzo ważne prawdy. Po pierwsze, krzyż jest pusty, a po drugie, grób też jest pusty. I obciążający mnie list dłużny też już jest pusty. Ale chciałbym patrzeć też na to w ten sposób, wiecie, kiedy On tam był na krzyżu, to się rzeczywiście działo, to było w czasie, w historii. To nie było tak, że Jezus był przybity do krzyża i myślał sobie, żaden problem, przecież wiadomo, że zmartwychwstanę. Żaden problem, przecież wiadomo, że jestem Bogiem. Tak nie było. Jeżeli tak myślimy, to całkowicie tracimy to poznanie tego, że Jezus był 100% Bogiem, ale też 100% człowiekiem. Gdy kogoś kochamy, bardzo chcemy wiedzieć, co mówił, szczególnie w takiej chwili. Jezus przemawia na krzyżu 7 razy i to są Jego ostatnie zdania, ostatnie stwierdzenia przed tym, zanim wejdzie w zupełną ciemność, zanim słońce zgaśnie. My wiemy, że później przyjdzie poranek 3. dnia, przyjdzie poranek zmartwychwstania, jednak Jezus rzeczywiście, w rzeczywisty, historyczny, duchowy i każdy z możliwych sposobów wchodzi w ciemność śmierci, wchodzi za ciebie i za mnie. Słowa, które mówimy w najtrudniejszych momentach życia, pokazują prawdę o nas. Jeśli chcesz znać prawdę o człowieku, zobacz, co mówi w ostatnich chwilach. Zobacz, co mówi w trudnych chwilach. Zobacz, co mówi w dolinie cienia. Zobacz, co mówi, kiedy go ranią, kiedy go biją, kiedy go poniżają. To, jak bardzo muszę się zmienić ja, ile jeszcze mi zostało do zmienienia, nie pokazuje mi wtedy, wiecie, kiedy mam dobry czas, siedzę sobie nad rzeczką, świeci słoneczko i nikt mi nie przeszkadza. Wtedy właściwie, jak gdybyście na mnie spojrzeli z daleka, jestem chyba najfajniejszym człowiekiem na świecie. To, ile się muszę zmienić, pokazuje mi, kiedy wchodzę w ogień choroby, konfliktu, ataku, stresu, problemu. Dlatego to, ile się powinniśmy zmienić, wiedzą bardzo dobrze nasze żony, nasi mężowie, nasze dzieci, nasi rodzice, nasi bliscy. Oni wiedzą, ile w nas jeszcze do zmiany i wiedzą, ile w nich jeszcze do zmiany, patrząc w ten sposób na siebie. Nie wtedy, kiedy w komforcie panujemy nad sobą, czujemy się bezpiecznie. Jezus jest naszym nauczycielem. Wpatrujmy się dzisiaj w nauczyciela. Zobaczmy, co możemy się nauczyć. Jest warte to, aby to zobaczyć, aby przestudiować. Te słowa są taką jakby ostatnią wolą dla Jego naśladowców. Tym, co najważniejsze, chciał im powiedzieć. Choć przecież tak wiele powie jeszcze później. Ale to jest ten moment, kiedy o tym później się nie myśli. Myśli się o tym, czy on czuł to, przez co musiał iść. Wielu z tych słowach znalazło pocieszenie, uzdrowienie, posilenie, stały się, jak już mówię, obiektem muzyki, jednej z najwspanialszych utworów, jakie na świecie napisano w muzyce, stały się obiektem poezji, stały się obiektem literatury, stały się obiektem rozważań, natchnienia dla artystów, poetów, malarzy, rzeźbiarzy. Dwa krzyże przywijają się ciągle w naszym chrześcijańskim życiu. Jego krzyż i nasz krzyż. Obydwa sprawiają nam problem. Obydwa są pewnym problemem dla nas do rozwiązania, do odpowiedzenia, do dania sobie odpowiedzi. Potraktowanie pierwszego krzyża poważnie, jego krzyża, powoduje, że poważnie schylamy się po drugi, nasz krzyż. Potraktowanie poważnie jego słów powoduje, że stają się naszym życiem, naszymi słowami. On nas wysyła w taką wędrówkę z tym drugim, z tym naszym krzyżem. Chcę wszystkim przypomnieć, chociaż przecież wszyscy to wiemy, że krzyż nie był narzędziem pieszczot, rozkoszy, przyjemności, odpoczynku. Krzyż nie był symbolem chwały, krzyż nie był symbolem wielkości. Dzisiaj w zepsutym religijnym świecie im większy krzyż ktoś na siebie ubierze, im większy krzyż gdzieś ktoś powiesi, tym za ważniejszego się ma i za ważniejszego się uznaje go. Ale od początku to tak nie było. To jest narzędzie hańby, narzędzie terroru, narzędzie zbrodni, którą Rzym stosował. Było to tak hańbiące narzędzie, tak poniżające, tak rozdzierające, że nie stosowano go nigdy wobec obywateli rzymskich. Stosowano tylko wobec największych przestępców, bandytów, ludzi ogólnie potępionych i wobec naszego Pana. Był narzędziem śmierci, który mógł być użyty tylko i wyłącznie przez bliźniego. Kiedy czasami mówimy o braniu swojego krzyża i naśladowaniu Jezusa, myślimy sobie, ja sam sobie wyznaczę ciężar mojego krzyża. Ja sam sobie wyznaczę to, jak poniosę mój krzyż. Bracie, przyjacielu, chcę ci powiedzieć, bracie, siostro, to nie my wyznaczamy nasz krzyż. Krzyż jest ciekawym narzędziem zbrodni. O ile na przykład takie narzędzie jak pistolet można użyć wobec bliźniego, ale pistoletem również można samemu sobie życie odebrać. Można go użyć do samobójstwa, do grzechu, do obrony, do czegokolwiek. O tyle krzyż jest narzędziem, którego nie możesz użyć ty sam. Może go użyć tylko bliźni, może go użyć tylko odpowiedź świata na niego, może go użyć tylko drugi człowiek wobec ciebie. Nie można na krzyżu popełnić samobójstwa, nie można samemu się do krzyża przybić. Nie można samemu na krzyżu się ukrzyżować, samemu się z siebie wyśmiać i samemu się poniżyć. Kiedy bierzesz krzyż, pozwalasz, aby to się tobie stało według miary, którą nie ty będziesz wybierał. Jakikolwiek niesiesz krzyż, to, co boli, to nie jest naszym dziełem. Świat ma w tym wprawę. Świat ma wprawę w śmianiu się z tego, co należy do Jezusa. Krzyż pokazuje. U tych, którzy wykonywali wyrok, pokazywał ich nienawiść. U tych, którzy będą ciebie, mnie prześladować. Tych, którzy stwarzają, że płaczemy, że jest nam ciężko, że nasze życie jest trudniejsze, też będzie pokazywał miarę ich nienawiści. Ale u skazanego krzyż pokazuje to, co skazany wybrał. To ten, który niesie krzyż, to ten, który na krzyżu umiera, musi zdecydować, czy będzie na tym krzyżu złorzeczył, czy będzie na tym krzyżu błagał o pomoc Boga. Dwóch było ukrzyżowanych. Tamtego dnia ludzie policzyli, i wypełniło się słowo, że pomiędzy przestępców był zaliczony i mówili raz, dwa, trzy. Dzisiaj Rzymianie trzech bandytów zamordowali, ukrzyżowali i jeden z nich wybrał złorzeczenie. Często, kiedy przychodzi nam nieść nasz krzyż, zaczynamy złorzeczyć, zaczynamy kpić tych, którzy wybierają sprawiedliwość i dobro, zaczynamy zachowywać się tak jak ten, ale często opamiętanie przychodzi w nasze życie i zaczynamy w bólu, w rozczarowaniu, może nawet bliskimi, może nawet rodziną własną, pracą, nieszczęściem, zdrowiem, ciężarem, których wielu z was dzisiaj na tej sali siedzicie i niesiecie. Życie wielu z was to wcale nie jest takie lekkie, wcale nie jest tak z górki, z kopca. Czasem jest wam trudno, ale to wtedy decydujecie, że będziecie się modlić i które słowa byście nie powiedzieli, to pewnie będą jedne z tych siedmiu, które powiedział on. Człowiek zawsze wybiera. Od dzieciństwa aż do śmierci. Człowiek musi wybierać. Czasami te wybory są straszne. Nie umie czasami powiedzieć, dlaczego wybieramy to, co wybieramy. Wybieramy. Czy potraficie powiedzieć, dlaczego wybrali Barabasza? Tak ogólnie, historycznie to potrafimy, ale tak z duszy to nie. Czy potrafimy powiedzieć, dlaczego wybrano Hitlera w 1933 roku? Hitler został kanclerzem III Rzeszy z wyboru ludzi. On nie wziął władzy siłą. On nie zdobył władzy siłą. On został wybrany i ludzie zdecydowali się pójść za nim. Wszystko, co się stało potem, było efektem tego wyboru. Nie wiem, dlaczego tak się wybiera. Może dlatego bardziej się ludziom podobały takie wybory, że były obietnicą bezkarności naszych ukrytych motywów, nienawiści, zła. Pasował im Barabasz. Barabasz oznaczał, że nareszcie nikt im nie będzie mówił, jacy są źli. Nareszcie ktoś będzie gorszy od nich. Jezus oznaczał, że do ich uszu znowu wróci głos, znowu wróci pewien osąd, znowu wróci prawda, znowu zaświeci się światło, a ludzie bardzo chcieli zgasić światło. Jezus to powiedział, bo ich uczynki były złe. Dlatego czasami gasimy światło i nie jest to światło elektryczne. Gasimy światło za pomocą krętactwa, kłamstwa, zapierania się naszej wiary wobec bliźnich, chodzenia po tym świecie. Gasimy światło tym, jak żyjemy. Dzisiaj chciałbym was zachęcić do popatrzenia na to troszkę inaczej. Dokładniej na to umieranie, obnażanie naszego ego, by żył w nas Bóg. Krzyż jest niesamowitym narzędziem śmierci, symbolicznym w niezwykły sposób, realny w niezwykły sposób. Krzyż nie wyglądał tak, jak wygląda na pięknych filmach, gdzie wypudrowany, pięknie uczeszany aktor przychodzi i obchodzą się z nim delikatnie. Może tylko pasja nakręcona przez Mela Gibsona pokazała prawdziwą rzeczywistość krzyża i może parę innych dzieł, ale często ludzie próbują to załagodzić. Skazaniec był sponiewierany, zbity, poniżony, często już tak pobity, że ledwie mógł się ruszać. Przyprowadzany był na miejsce kaźni. Było zdzierane z niego ubranie. Wszystko, całkowicie, nie zostawiano na nim nic. I publicznie poniżony, zbity i obnażony był wystawiany na pokaz. Krzyża nie da się doświadczyć filozofią. Krzyża nie da się doświadczyć nauką, obliczeniami. Co by nie robić, nie będzie się nam zgadzało, nie będzie nam wychodziło. Jeśli będziemy próbowali krzyż pojąć na zasadzie filozofii, logiki czy naszej ziemskiej matematyki, będzie nam wychodziło głupstwo, będzie wychodziło, że można było inaczej, że nie trzeba było wcale tego aż tak strasznie robić. Dopiero w cudownie nieobliczalnej matematyce Bożej, w cudownie nieobliczalnej ekonomii Królestwa Bożego, w cudownie nieobliczalnej miłości Boga, moc krzyża pokazuje Jego zwycięstwo. Panie, jak mam nieść mój krzyż? Jak nieść mój krzyż, żeby nie zawieść Twojej miłości i być rzeczywiście Twoim uczniem? Jak nieść mój krzyż, by was nie zawieść, by was nie ranić, by pokazywać miłość bliźniemu? Jak nieść krzyż, jak nie powiedzieć z bólu czegoś, co sprawi, że bardziej przypominam czasami tego, który szydzi, niż tego, który wstępuje do raju. Który jeszcze dziś będziesz ze mną. Jeszcze dziś już jesteś gotowy. Nie za 1000 lat. Jeszcze dziś Jezus jest naszym nauczycielem. 7 ostatnich słów Jezusa na krzyżu to nasza lekcja na dziś. Kiedy wypełniało się proroctwo Pisma, które już brat nam dzisiaj czytał, zapisane u Izajasza w 53 rozdziale, które znamy, że do przestępców był zaliczony, jak mówiłem, 1, 2, 3, 3 bandytów. Do przestępców zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami, mówi Izajasz. Około 700 lat potem, około 700 lat potem te słowa wypełniają się w taki sposób, a gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, Ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców. Jednego po prawicy, a drugiego po lewicy, pisze Łukasz w 23 rozdziale swojej Ewangelii. I dzisiaj chciałbym was zachęcić, bracia i siostry, tym nauczaniem, tą lekcją Słowa Bożego. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Wycisz się, pozwól Duchowi Świętemu dzisiaj, aby do ciebie mówił. Prosimy ciebie, Ojcze, proszę ciebie dziś, Duchu Święty, abyś przemawiał do każdego serca, które chce cię kochać, do każdego serca, które chce iść za tobą, do każdego serca, które chce się zmieniać. Pomasz, posil twoje słowo dzisiaj, aby nas zmieniało na twoje podobieństwo. Amen. Słowo pierwsze. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W Łukaszu 23:34. Jezus sprawia, że te słowa stają się czymś więcej niż ostatnią opcją, jaka nam przychodzi do głowy. Jezus sprawia, że zaczynamy rozumieć, że muszą być naszą pierwszą opcją, naszym pierwszym wyborem. To dzisiaj zrozumiałem, patrząc na to. Miłości nie da się nauczyć. Bracie i siostro, nie wiem, jak bardzo będziemy próbowali być zborem Pana Jezusa, ale miłości do siebie nie nauczymy się, tak jak można się nauczyć języka, matematyki albo jakichś lekcji. Miłości do siebie nie nauczymy się. Miłość trzeba czerpać, a Jezus jest tym, z kogo ją czerpiemy. Miłość to jest decyzja, jak wiele razy mówię. W tym wypadku decyzja o wybaczeniu. Pomyślcie, Jezus jest przybity do krzyża. Jego nerwy są rozszarpane przez gwoździe. Jego ciało zbite przez bicze. Jego oddech jest ciężki. Jego oddech jest szarpie. Każdy oddech to ból. Każda myśl to ból. I każda myśl to ból. I pomimo tego, i w środku tego, i w tym, Pan Jezus decyduje się mówić: Ojcze, odpuść im. Przebaczanie. Odpuszczenie to nie jest nazywanie zła dobrem. To nie jest to, co Jezus robi. Nie czyni zła mniejszym złem. Zło ma zawsze wielką miarę. Nie jest sklerozą, że zapominamy, co było złe. Gdyby tak prosto było zapomnieć, czasami ludzie mówią: zapominam. Nie zapominasz. Gdybyś zapominał, nie musiałbyś wybaczyć. Wystarczyłoby zrobić zapomniał. Wybaczamy dlatego, że często nie potrafimy zapomnieć. Często rany cudzych krzywd niesiemy wiele lat przy sobie. Często tak to wygląda. Oni nie wiedzą, co czynią. A wydawało się, że mieli plan. Wydawało się, że coś planowali. Jak często sam nie wiem, co mówię, co czynię, co robię, jak bardzo potrzebuję uczyć się Jezusa, jak bardzo potrzebujemy mieć Go wokół siebie, wokół nas. Chcę powiedzieć to w ten sposób. Kara, bo tak karano złoczyńców. Kara nie jest czymś złym, ale kara ma jeden problem, bo my jesteśmy godni kary za grzechy też. Tylko kara ma jeden problem. Kara nie rozwiązuje problemu. Ukaranie nie rozwiązuje problemu. Problem rozwiązuje wybaczenie. Może dla rozgniewanego tłumu rozwiązuje problem. Często, kiedy oglądamy jakiegoś przestępcę w telewizji, który zrobił coś strasznego, mówimy: należy mu się kara śmierci, należy się, żeby go ukarać. Problem w tym, że kara rozwiązuje problem tylko dla tłumu, który się gniewa. Kara nie rozwiązuje problemu przestępcy, bo umiera jako przestępca, i nie rozwiązuje problemu tego, kto został przez niego skrzywdzony. Szczególnie, jeśli krzywda jest taka, że już nic nie da się z nią zrobić. Jak jeśli ci ktoś kogoś zabije, bliskiego. Ofiary gwałtów, morderstwa. Są chwile, kiedy nic się już nie da zmienić. I oto mamy na krzyżu przed sobą tego, który miał prawo zwrócić się do nas, ponieważ powiedział: Ojcze, wybacz im. Miał też prawo uczyć nas, że gdy się modlimy do Ojca, to powinniśmy mówić: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A my nie możemy już powiedzieć: łatwo się mu mówi. Czasami ludzie mówią: wiesz, w Biblii to się tak fajnie to wszystko pisze, ale mnie naprawdę skrzywdzili. Opowieść o Golgocie jest po to, żebyśmy tego nie mówili. Żebyśmy sobie zadali pytanie: a co, jego naprawdę nie skrzywdzili? Jezus widział te słowa wiele razy, czytał je wiele razy, są zapisane w Starym Testamencie. Kiedy wisiał na krzyżu, one się wypełniły. Psalmista w psalmie 22 pisał, że siła moja wyschła jak skorupa, język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mim widokiem, między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Kiedy ten psalm, ten dramatyczny psalm się wypełnia, to jest ten moment, kiedy Jezus mówi te pierwsze słowa ukrzyżowanego. On nie musi później za nic przepraszać. On nie musi powiedzieć, wymknęło mi się z bólu. On nie musi powiedzieć, wiesz, byłem zdenerwowany. Pierwsze jego słowa brzmią, Ojcze, wybacz im. Im to jest mi i Tobie, każdemu z nas na tej sali. Amen. Bo nie wiedzą, co czynią. I teraz się wypełniają, a On wybacza, ucząc nas łaski, miłości, w największym bólu. Wielu ludzi, teologów, zarówno katolickich, jak i prawosławnych, jak i protestanckich, ludzi studiujących Słowo Boże. Patrzyłem na różne materiały, zastanawia się, co Jezus zmienił tą modlitwą, tymi słowami. Jeden z protestanckich teologów napisał, być może legiony aniołów były gotowe na każdy jego ruch. My nie wiemy, my wiemy, że wypełniało się Pismo, a on wiernie kroczył drogą, którą wyznaczała mu miłość i która była zapowiedziana. To był nasz Zbawiciel. Nie czas na to, co by było gdyby. Czas na to, byśmy przyjęli. On wybaczył i pokazał nam, że kiedy jesteś w sytuacji bez wyjścia, kiedy dzisiaj może znajdujesz się w sytuacji, w której myślisz, fajnie ci się, Mirek, mówi kazanie, ale moja sytuacja, nie widać wyjścia. Jezus przez Ducha Świętego chce ci dziś powiedzieć, zacznij od wybaczenia. Poprowadzę cię dalej. Może zaraz potem się wszystko nie zmieni na dobre, ale tak zacznij. Wybaczał, bym ja zaczął wybaczać. To jest mój Zbawiciel. Dobrze napisał wstrząsające słowa w swojej książce pisarz G. Campbell Morgan. Posłuchajcie, co napisał. Bardzo mnie poruszyło. Cytuję z książki jego. Dusza Jezusa nie znała gniewu, pragnienia kary dla tych, którzy go maltretowali. Ludzie często z podziwem wyrażali się o zaciśniętej pięści. Kiedy widzę, jak Jezus się modli, wiem, że jedynym miejscem dla zaciśniętej pięści jest piekło. Wybacz im. Te słowa Jezusa są niepojęte dla czegokolwiek, co jest skażone egoizmem. Dlatego my ich nie od razu pojmujemy. Potrzebujemy powiedzieć, Panie, daj nam chwilę, daj mi zrozumieć. Dlatego my ich nie możemy wziąć. Musimy nad nimi rozmyślać, studiować, przemodlić. I wtedy zaczynamy odkrywać i wyruszać w zupełnie inną drogę. Drogę, która wszystko zmienia. Kto chce być wielki, musi stawać się na niej sługą. Kto się na niej uniża, jest wywyższony. Drogę Bożej logiki, logiki, matematyki, ekonomii, Królestwa Bożego. Że droga w dół to jest zawsze droga do góry. Że droga do góry to jest zawsze droga w dół. Że kto się poniża, jest wywyższony. Kto się wywyższa, jest poniżony. Kto życie zachował, ten je stracił. A kto życie dla mnie stracił, ten naprawdę je zachował, bo jest w moich dłoniach, mówi Bóg. Słowo drugie. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Zobaczcie najważniejszą rzecz tego fragmentu. Pamiętacie o to, o co wcześniej Jezus prosił? Ojcze, wybacz im. Jezus prosił o wybaczenie. Wcześniej o nie prosił, a teraz je rozdaje. Wcześniej o nie prosił dla nas, a teraz nim zaczyna obdarowywać. Dzisiaj na tej sali jest Duch Święty obecny i chce ciebie obdarować wybaczeniem. On prosił o wybaczenie i chce ciebie obdarować wybaczeniem. On nim obdarowywuje. Paweł cytował Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Mówił to w Dziejach Apostolskich i kiedy to mówił, jak będziecie czytać w 20 rozdziale, wiecie co Paweł mówi? Jak mawiał nasz Pan. Mówi, jak to mówił Pan Jezus. Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu. Jezus obdarowywuje. Krzyż nie wydaje się miejscem, krzyż naprawdę nie wydaje się miejscem, w którym można by było o czymkolwiek jeszcze zdecydować. Zauważyliście? Może ty jesteś w sytuacji, gdzie ci się nie wydaje, że o czymkolwiek możesz jeszcze decydować. A Jezus ci pokazuje, kiedy masz przybite ręce, przybite nogi i nawet duszę przybitą do ziemi. Kiedy ci się wydaje, że nie ma siły, możesz obdarowywać. Możesz prosić o wybaczenie i możesz darować wybaczenie. Możesz odrzucać nienawiść. Nawet chory, zmęczony, poniżony, zraniony, możesz wyciągnąć trzęsącą się rękę do wroga i powiedzieć: wybaczam. Możesz przyjmować, kiedy cię przepraszają, to możesz robić. Jezus prosił o dar, a teraz obdarowuje tym darem. Ten nawrócony złoczyńca jest cudem. Wiecie, nawrócił się, kiedy nie można już było nigdzie pójść i nie można było czegokolwiek zrobić. Pokolenia przez 2000 lat będą o nim mówić jak? Jak o nim najczęściej słyszycie? Będą go nazywać kim? Dobrym łotrem. Jaki on był dobry. Słuchajcie, on nigdy nic dobrego nie zrobił, ale starczy być obok Jezusa, a cały świat będzie musiał wyznać, że jednak jest coś dobrego w twoim życiu. Dobry łotr, który nigdy nic dobrego nie zrobił, jest nazywany dobrym przez pokolenia, bo Bóg jest dobry, nie my. On prosił Pana, by o nim wspomniał. Wiecie, co jest dla mnie niezwykłe? Zamykam oczy i wyobrażam sobie, jak on mówi: Panie, w tym bólu, w tej agonii, w tym cierpieniu, w tym poniżeniu, na dole te wszystkie krzyki, kwiki, śmiech, kpiny. Panie, wspomnij, myślę, że się dławił własną śliną, powietrzem, wodą. Tak samo cierpiał. Ale Jezus mu nie opowiedział: a czy ty o mnie wspominałeś, kiedy rabowałeś? A czy ty wspominałeś, kiedy żyłeś nieodpowiedzialnym życiem? Jeszcze rok temu rabowałeś na gościńcach. Jeszcze rok temu byłeś zerem, a dziś mówisz: wspomnij. Nie, to jest nasza logika. To my ludzie myślimy, że właśnie kara, zemsta i zapłata rozwiązują sytuację. Ale Bóg tak wcale nie myśli. Wszystko rozwiązuje wybaczenie. Jak to psuje nasze naiwne bajeczki o sprawiedliwości. Łukasz nas tego uczy. On to pisze o Synu Bożym, który umiera i wybacza. To on pisze o synu marnotrawnym, który odchodzi i wraca. To on pisze o zagubionej monecie, która chociaż była zgubiona, ciągle była tyle samo warta. On to pisze o owcy, która odnaleziona jest na pańskich ramionach. To Łukasz był tym, którego serce było poruszone tym, że Bóg może znaleźć to, co zgubione i chce przekazać to nam. Często zwracamy uwagę na to, że złoczyńca nie mógł już nic uczynić. Sam to powiedziałem przed chwilą. Nie mógł już pójść, nie mógł zajść do drzwi każdego, kogo skrzywdził. Nie mógł załatwić sprawy całego zła, które przesiąknęło i przeklnęło jego życie. Nie mógł nic uczynić, a jednak usłyszał od Jezusa, że słuchaj, to nie będzie takie proste. Z 1000 lat gdzieś tam poczyścimy cię, popróbujesz może wtedy. Dziś będziesz ze mną. Ale o ile nie zapominamy, że on już nic nie mógł zrobić i nigdzie pójść, o tyle zapominamy, że kiedy to usłyszał, wisiał przybity do krzyża i cierpiał. I często chcemy wykorzystać jego osobę, aby ominąć cierpienie, ominąć obowiązki, ominąć odmawianie sobie, ominąć dyscyplinę w naszym życiu. Tu nie ma może kiedyś, jest takie na pewno dziś. Złoczyńca zwraca się do Pana po imieniu. To jest następna niezwykła rzecz. Mówi: Jezusie. Pan mu nie mówi: słuchaj, czy myśmy byli na ty? Zwróćcie uwagę, on mówi: Jezusie. On się nie zna na niczym, on wie, że to jest Jezus. On nie nazwie go nie wiadomo jak, bo on się na niczym nie zna. On mówi po prostu: Jezusie. A Jezus mu odpowiada: dziś będziesz ze mną. Dziś ze mną. Jeszcze dziś będziemy razem. Z krzyża pójdziemy do królestwa. Z krzyża pójdziemy do raju. W Nowym Testamencie jest tam takie słowo, które nam się dobrze kojarzy. Paradeisos. Paradise, znamy takie słowo. Hebrajskie Gan Eden. Pojdziesz ze mną tam i nie zawiedziesz się. Nie będzie chorób, śmierci, bólu, łez, smutku. Wiecie, pomyślcie, on w swoim bandyckim życiu pewnie setki razy stawał wobec śmierci. Aż w końcu go złapali i skazali. Setki razy na pewno musiał się bić na noże, na miecze. Setki razy unikał śmierci. Setki razy piekło było koło niego otwarte. A teraz wejdzie przez zupełnie inne drzwi. W swoim bandyckim życiu stawał blisko śmierci nie raz, ale jeszcze nigdy nie umierał tak blisko życia. Kiedy spotkała go śmierć, spotkał życie. Słowo trzecie. Jana 19, 26, 27. Niewiasto, oto syn twój. Następnie Biblia mówi, rzekł do ucznia, oto matka twoja. Za Jezusem od początku jego służby szły tłumy. Kiedy rozdawał rybki i chlebki, szły tysiące ludzi za nim. Kiedy czynił cuda, tysiące szły za nim. Kiedy zaczął przybliżać się do krzyża i powiedział pierwsze, bardzo ważne stwierdzenie, które wymagało od ludzi pewnego wyboru, zaczynali się od niego odwracać. Aż doszedł do miejsca, kiedy w końcu zaczął mówić tak, kto nie spożywa mojego ciała i nie poje mojej krwi, nie jest mnie godzien. A biblijny zapis ewangelisty mówi nam, i wtedy wielu od niego odeszło i nie chodzili już za nim. Zgorszyli się nim. Odchodzimy tutaj w tym miejscu z Ewangelii Łukasza. Jak zauważyliście to z Ewangelii Jana, Łukasza zostały już tylko te słowa, które powiemy jako siódme. Tutaj Jan, umiłowany uczeń, pokazuje nam coś jeszcze, że kiedy całe te tłumy opuściły Pana, tych dwóch tam było. Pamiętacie, jak Pan nazywał Jana? Umiłowany uczeń. A ta druga osoba, to jest osoba, która będzie was kochać do końca życia. To jest mama. Pytałem dziś mojej żony, wyobrażasz sobie stać i patrzeć na śmierć własnego syna? I nie chciała ze mną rozmawiać o tym. I nie dziwię się jej. Wyobrażasz sobie patrzeć na śmierć kogoś, kogo się wychowało. Tam w Betlejem zmieniała mu pieluszki. Kiedy miał 12 lat, znalazła go w świątyni. Patrzyła, jak pracuje z Józefem. Wychowała go. Słyszała, jak się zmienia z dziecka w chłopca. Patrzyła, jak żyje, jak pracuje. Patrzyła, jak wyruszył na służbę. Patrzyła, jak świat się od niego odwracał. Przypominała sobie, jak jej mówili, że miecz ci serce przeniknie. I doszła do tego miejsca. Jan to pokazuje. Biblia mówi nam w Nowym Testamencie, że on ogołocił samego siebie. Mówi to zaraz po tym, kiedy mówi, że on przyjął postać sługi i nie poczytywał sobie być równym Bogu, ale stał się sługą i tak nam służył. I kiedy myślę o tym, jak on ogołocił siebie, co to znaczy ogołocić siebie? To znaczy zostać całkowicie z niczym, tak jak się na świat przyszło. Pomyślałem sobie, kiedy mu już wszystko zabrali, wszystko. Jeszcze tylko mama była przy krzyżu i ostatni przyjaciel. Ale nawet do nich przyszło powiedzieć do widzenia, nawet z nimi się rozstać. I mamie podarował swego przyjaciela jako syna. Swojemu przyjacielowi podarował swoją mamę jako mamę do opieki, żeby nie została sama. I kiedy te słowa wypowiedział, nie miał już całkowicie nic. Za chwilę miał krzyknąć z rozpaczą, że jeszcze czegoś mu brakuje. I to są słowa czwarte. Kiedy nie miał już całkowicie nic, ogołocił siebie z wszystkiego, już nawet przyjaciela i mamę, powierzył im sobie, już całkowicie sam wchodził w noc śmierci i ciemności. Wtedy słyszymy ten najbardziej bolesny, rozpaczliwy krzyk. Eloi, Eloi, lama sabatani. Boże mój, Boże mój. Ja już nic nie mam. I teraz to, wiecie o czym mówię? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czyli tak jakby mu już teraz nawet ciebie koło mnie nie ma? Czemu? Te słowa z psalmu 22, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to jest Stary Testament, zostały zapisane około 1000 lat przed ukrzyżowaniem Pana, 1000 lat przed Golgotą. Ktoś miał wgląd w Boże serce i widział ten płacz. Ja też zobaczyłem mojego Jezusa, który pytał, czemu? Do mnie nagle doszło, że Jezus też pytał, czemu? Tak bardzo był na krzyżu człowiekiem, że pytał czemu. Każdy z nas na tej sali pytał często czemu. Nie wierzę, że ktoś z was kiedyś w chorobie, w nieszczęściu, w wypadku, w problemie nie zadał Bogu do nieba pytania. Czemu? Czemu cię koło mnie nie było? Czemu? Odpowiedzi często przychodziły po latach. Czasami nie przychodziły nigdy. Myślę, że te, których nigdy nie otrzymaliśmy, czekają na nas w Jego Królestwie. Otrzymamy je, gdy zostaną otarte wszystkie łzy. Przez całą Biblię niezwykłą ilość razy ludzie pytali, czemu, ale to czemu jest najbardziej dramatyczne. Daniels w jednym ze swoich dzieł teologicznych tutaj opisał te biblijne dlaczego. Chciałem wam przeczytać fragment z tej książki. Czasem jeszcze bardziej nie rozumiemy samych siebie. Dlaczego krzew się nie spala? Dziwi się Mojżesz, gdy po raz pierwszy spotkał się z Bogiem. Anno, czemu płaczesz? Czemu twoje serce się smuci? Pyta Elkana swoją żonę, której tak bardzo dokuczyła bezpłodność. Ale i Bóg może się z takim pytaniem zwrócić do człowieka. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem jej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie mi dała jagody? Izajasz 5:4. W jerozolimskim sanktuarium Maria wyrzuca 12-letniemu Jezusowi: Synu, czemuś nam to uczynił? Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić, niepokoją się uczniowie Jezusa po nieudanych egzorcyzmach. Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Pytają ludzie do dwóch uczniów pańskich, którym Pan Jezus to zlecił, przygotowując swój wyjazd do świętego miasta. Sprawy przybierają poważniejszy obrót, gdy pyta on otaczających go w świątyni Żydów. Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego mi nie wierzycie? A nocą? Już po aresztowaniu zwrócił się do tego, który go spoliczkował wobec arcykapłana Ananiasza. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? I tu jest ostatnie, czemu? Tak bardzo był człowiekiem. Tak bardzo był człowiekiem. To rozpaczliwe wołanie w bólu, w samotności było naszym przeznaczeniem. Chcę, abyście wyraźnie zobaczyli to tutaj w Słowie. To myśmy mieli zawołać, że jest ciemno, jesteśmy sami. To myśmy wybrali przez nas grzech, całkowite oddzielenie od Boga, a On to wziął na siebie. To rozpaczliwe bólu było naszym przeznaczeniem z powodu grzechu, a On tego doświadczył za nas. To On nasze grzechy wziął na siebie. Hiob doświadcza takiego czemu gdzieś głęboko w sercu, ale okazało się to u niego tylko drogą ku lepszemu celowi. Jezus zderza się z tym nieodwołalnie, staje się w końcu tym grzechem, który go oddzielił. I nadchodzi słowo piąte. Nie wiem, czy kiedykolwiek dobrze go zrozumie. Pragnę. Jana 19:28. Pragnę. Przecież to on mówił, że kto z niego czerpie, ten nigdy pragnąć nie będzie. On wie, jak to jest. Na krzyżu pragnienie skazańca było jednym z żądeł śmierci, która zabijała skazańca. Ale chcę wam powiedzieć, nie tylko o wodę tu chodzi. Kiedy on mówi pragnę, nie tylko o wodę tutaj chodzi. Chodzi o coś, co i dzisiaj Bóg mówi pragnę. A i dzisiaj dostaje tylko gorycz i ocet. Najbardziej Bóg pragnie mieć bliską relację z Tobą i przyjaźń. I dziś Duch Święty mówi do Ciebie, pragnę. Pragnę. Pragnę z Tobą być przyjacielem. Pragnę, żebyś ze mną chodził. Pragnę, żebyś był blisko mnie. Ja nie wiem, ile razy w życiu ja mu podałem zupełnie nie to, co ode mnie chciał. Pragnę przyjaźni, relacji, a dostaniesz gąbkę z octem, dostaniesz moje drwiny, moje pretensje, moje żale. On dawał pić i czerpać z siebie. Chodził i czynił dobrze. Ten sam autor, przed którego czytałem przed chwilą, który był dla mnie wielką inspiracją, dla mnie on też napisał tutaj w tej książce, napisał takie słowa. Zawsze ludzie chodzili do Niego jak do źródła. Trochę parafrazuję, nie pamiętam, czy dokładnie czytuję. Zawsze ludzie chodzili do Niego jak do źródła. Ale oto na krzyżu źródło woła, że pragnie do ludzi. To myśmy z Niego brali. On dawał pić, chodził, czynił dobrze. Teraz prawda o ludzkim losie bez Boga jest w Jego okrzyku. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Nie musisz doświadczać tego pragnienia. Pan to poniósł, chodź z Jezusem. Pragniemy miłości, uzdrowienia, uzdrowienia w rodzinie, uzdrowienia ciała, uzdrowienia w kościele. On to ma. Dlaczego tak często umieramy przybici naszymi grzechami, naszą dumą i zapomnieniem? I tu mamy ostatnie, szóste i siódme słowa Pana. Różnie się pisze. Jedni piszą, że to, co ja czytam jako szóste, jest siódme. Że to, co dziś przeczytam, mam jako siódme, mówią, że jest szóste. Różnie dyskutują. Ja myślę, że możemy przyjąć, że Jan był bliżej, więc jego zapis będzie ostatni. Ale nie muszę mieć tu racji. To są zapis ostatnich dwóch wypowiedzi z ostatnich siedmiu słów Pana na krzyżu. Słońce zaczyna przygasać. Robi się coraz ciemniej. Wkrótce nastanie zupełna ciemność i wtedy słychać, jak mówi: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I Łukasz pisze w 23 rozdziale, to jest 46 werset, i powiedziawszy to, skonał. Czemuś mnie opuścił, mówił przed chwilą, ale nie, on dalej się modli. Mówi: Ojcze, a miłość, która wygląda na pokonaną, trwa, bo miłości się pokonać nie da. I ta miłość będzie świecić już wkrótce pełnym zwycięstwa światłem. To jest misterium, tajemnica, która wymaga naszej modlitwy. Samotna śmierć, ale kiedy serce się zatrzymuje, jednak Bóg jest. W Twoje ręce. Jeśli oddaje się coś w czyjeś ręce, to już się tego nie ma. Oddaje się tam, gdzie ufamy, że jest najlepiej. Oddaje się to, co cenne. Jezus nas uczy, On jest naszym nauczycielem. Chodźcie dzisiaj za Panem. W Jego ręce Jego słowo mówi tak. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je. A one idą za mną i ja daję im żywot wieczny, a nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Niech to się stanie dziś waszą modlitwą, którą nauczyliście się u stóp krzyża. Ojcze, w Twoje ręce powierzam moje sprawy, a zmieni się nasze życie, zmieni się wszystko, co czynimy. Wszystko jest w Bożych dłoniach. On powierzył tego ducha w ręce Ojca, ale w rękach Ojca ten duch nie pozostał. Przyjdzie dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Ojciec da to, co ma najlepszego dla Kościoła i wyleje na swój Kościół, co? Ducha Świętego. Przyjdzie dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy w tym duchu Jezusa będzie Kościół mógł chodzić, przebywać. Jego dłonie zawsze przyjmują po to, aby uzdrawiać, leczyć, odnawiać, dawać, a nie po to, by zabierać. Może to jest nasz największy problem. Nie oddaliśmy tego, co nas boli, w cenne ręce Ojca. To jest coś, co mi Bóg pokazał o moim życiu. Że wiele rzeczy, których przeżywam, Pan mnie w tym tygodniu mocno odnawiał na modlitwie. I to jest to, co zobaczyłem. Że wiele rzeczy nie oddaję w Jego ręce i muszę Mu je dawać, powierzać. I kończąc, chcę zakończyć słowem siódmym. Wiem, że mówię długo, Ale chciałem, żebyście to wzięli tak, jak to mam. Wykonało się. Skłoniwszy głowę, oddał ducha. I słońce nagle zgasło. Wykonało się. Wiecie, co znaczy? Zrobiono wszystko. Pierwszy Adam nie dał rady. Pierwszy Adam zawiódł. Teraz w Jezusie, jak mówią niektórzy, w nowym Adamie, wykonało się. Wszystko, co zapowiadały o nim pisma i prorocy. Gdy ktoś coś zrobił, to... Przepraszam, gdy on coś zrobił, to było to doskonałe. A teraz najdoskonalej wykonało się to, o czym wiele razy do ludzi mówił. Kiedy coś czynił, to mówił, aby wypełniło się pismo. Albo mówił, jak napisano u proroków i tak dalej. Wykonało się. I zgasło światło i Pan zmarł na krzyżu. Grzechy twojego i mojego życia, grzechy pokoleń ludzkich synów i córek tak go przybiły, że światło zgasło i Pan umarł. Zapadła cisza. I wiecie, co wtedy uważne ucho usłyszy? Uważne ucho usłyszy to, co będzie rozbrzmiewać następne 2000 lat w wielu miejscach. Uważne ucho usłyszy jeszcze gburowaty, grubowaty, szorstki, ale jakby trzęsący się od wzruszenia i poruszenia głos rzymskiego żołnierza, który niejedno już widział, stary legionista, setnik, musiał wiele lat być w wojsku. Rzymskie wojsko to od 20 do 25 lat służby, a to był już setnik. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Tak, ten człowiek był Synem Bożym. Był, jest i będzie Jezus Chrystus. Wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I gdyby było coś takiego jak ósme słowo, to już by nie było słowo na krzyżu. I jest coś takiego jak ósme słowo, ale nie pada już z krzyża. Ósme słowo będzie brzmiało trzeciego dnia. Wszedł do nich przez zamknięte drzwi i powiedział do nich to, co Bóg chce, żebyście wynieśli dziś z tego nabożeństwa w swoim sercu. Pokój wam. Nie bójcie się, to ja jestem. Niech Pan was błogosławi, prowadzi i posila. Niech zmienia nas na swoje podobieństwo. Niech nas poucza. Zostańcie kochani bracia i siostry z Bogiem. Nieście to w sobie. Trzymajcie to w sobie. Amen. Więc chwałem Cię.
światłem moim jest Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Odwiecznym Bogiem On, coś stworzył ziemi krok, więc chwalmy Go w imieniu Jezusa. Obdarował nas miłością swą, Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej, więc chwalę Cię w imieniu Jezusa. Miłości Twojej, Panie, dasz i łaski Twej nie płynie mi. Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś i oświeć wszystkich nas. Twoją prawdę niezmienną.